The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Godzina 12 minut 30, a więc czas na polski program radiowy. Mamy ostatnią niedzielę października, a jest to 301 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 65 dni. A do wysłuchania audycji jak zwykle zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło dziś o 7.24, zajdzie o 18.04. Dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 40 minut. Imieniny obchodzą Iwona, Sabina i Wincent. Osoby urodzone tego dnia są tolerancyjne i wyrozumiałe, odznaczają się dużym gustem, poczuciem piękna. Cenią sobie towarzystwo bliskich osób, często są krytykowani za nieustępliwość i próby narzucania swego zdania. Jeśli chodzi o pogodę, słoneczny dzień, 59 maksymalna, jutro 64, pojutrze 69, 76 i uwaga, w czwartek 81. Później przez następne 10 dni od 58 do 71 stopni. A cytat dnia dzisiejszego jest następujący. Aleksander Sołżenicyn jest autorem. Skutkiem wojny jest tylko śmierć, niszczenie, rozrywanie serc i niszczenie umysłów człowieka. Zasiewa tylko nienawiść i zniszczenie, przynosząc tylko cierpienia niewinnych.
Gdy uśmiechasz się do mnie, cały milknie świat. I już tyle mogę, choć badałbym na twarz. Tak szybko się zmieniasz, nadąża mi ile sił. Kiedy mnie nie ma, wybaczaj mi. Tobie mój dzień, tobie mój sen, tobie wszystko, czego chcesz. Przejdziemy przez każdy czas. Tobie mój śmiech, tobie mój płacz, to co jeszcze ma się stać. Takich jak my nie znał świat. Gdybyś nawet pobłądził, schronienie u mnie masz. Ja nie osądzę, nie wymierzę kar. Kiedyś te słowa też słyszałem sam. Będziesz pamiętał, słowo mi daj. Tobie mój dzień, tobie mój sen, tobie wszystko, czego chcesz. Przejdziemy przez każdy czas. Tobie mój śmiech, tobie mój płacz, to co jeszcze ma się stać. Takich jak my nie znał świat. Nieważne co zrobię, czy będę tylko trwać, wytłumaczę sobie, więcej przecież nie ma. wszystko, czego chcesz. Przejdziemy przez każdy czas. Tobie mój śmiech, tobie mój płacz, to co jeszcze ma się stać. Takich jak my nie znał świat. Przejdziemy przez każdy.
Kalendarium historii. 1492. Wyprawa Krzysztofa Kolumba dotarła do Wielkich Antylii. 1553. W Genewie został spalony na stosie przez protestanckich kalwinistów hiszpański teolog, astronom, prawnik, lekarz i humanista Miguel Servet. 1607. Pojawiła się kometa Haleja. 1682. Założono miasto w Filadelfię. 1728. Urodził się James Cook, angielski żeglarz, który po raz pierwszy znalazł się na morzu jako 14-letni chłopiec. Cook odbył 3 podróże dookoła świata, podczas których odkrył Nową Kaledonię, Wyspy Bożego Narodzenia, kilka wysp z grupy Fidżi. Podróże Cooka zmieniły wyobrażenie o zakresie lądów i mórz. 1810. Stany Zjednoczone zaanektowały zachodnią Florydę. 1864. Zakończyła się konferencja w Quebec dotycząca utworzenia Konfederacji Kanady. 1904. Uruchomiono pierwszą linię nowojorskiego metra. 1922. Rozpoczął się faszystowski zamach stanu nazwany Marszem na Rzym, w wyniku którego władzę we Włoszech przejął Benito Mussolini. 1939. Niemcy aresztowali prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau 17 września 1943 roku. 1960. W Paryżu został zamordowany zbiegły oficer polskiego wywiadu Władysław Mróz. 1971. W szpitalu w Trzebnicy dr Ryszard Kocięba przeprowadził pierwszą w Europie udaną operację przyszycia ręki. 1986 w Asyżu we Włoszech na wspólnej modlitwie spotkali się zaproszeni przez papieża Jana Pawła II przedstawiciele różnych religii. 1988 prezydent USA Ronald Reagan nakazał rozebrać nowo wybudowany budynek ambasady w Moskwie z powodu wykrycia w nim aparatury podsłuchowej. 2006. Żałoba we wszystkich polskich szkołach ogłoszona przez ministra edukacji narodowej Romana Giertycha dla uczczenia pamięci 14-letniej gimnazjalistki Anny Halman z Gdańska, która 21 października popełniła samobójstwo po tym, jak dzień wcześniej została upokorzona podczas lekcji przez uczniów swojej klasy. 2018. 46-letni Robert Bowers otworzył ogień w synagodze w Pittsburghu w Pensylwanii, zabijając 11 osób i raniąc 6 osób, po czym został zatrzymany przez policję.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-95-80, 609-278-95-80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Robert Lewandowski, bohaterem Barcelony. Polski napastnik strzelił Realowi w Madrycie dwie bramki, a Blugrana wygrała El Clasico 4-0. Kapitan piłkarski reprezentacji Polski wpisał się na listę strzelców w 54. i w 56. minucie. Pozostałe bramki dla Barsy zdobyli Lamine Yamal oraz Rafinha. Lewandowski ma już 14 goli i zdominował klasyfikację strzelców Primera División. Barcelona dzięki pokonaniu królewskich w Madrycie ma 30 punktów, już o 6 więcej niż broniący tytuł Real. Cały mecz na ławce rezerwowych Dumy Katalonii spędził Wojciech Szczęsny. Gruzińska opozycja nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych. Przeliczono głosy z ponad 70% komisji obwodowych. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie otrzymała 53%. Opozycyjne siły zdobyły w sumie niespełna 40% głosów. Wyniki sondażowe wskazywały na zwycięstwo ugrupowań opozycyjnych. Więcej Maciej Jastrzębski.
Gruzińska opozycja zapowiada kontynuowanie walki o demokrację i integrację euroatlantycką. Oskarża obóz władzy o konszachty z Moskwą. To ukradzione wybory, to uzurpacja władzy i konstytucyjny przewrót, oświadczył lider koalicji za przemiany Nika Gwaramija. Czegoś takiego nie będzie. To nie Rosja, to nie Wenezuela, to jest Gruzja, dodał opozycyjny polityk. Bidzina Iwaniszwili ukradł zwycięstwo gruzińskiemu narodowi i ukradł europejską przyszłość, stwierdziła przedstawicielka Ruchu Narodowego Tina Bukuczawa. Opozycyjne ugrupowania kontynuują konsultacje w sprawie dalszych działań. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. Większość zegarów, także te w telefonach, przestawiły się z godziny 3 na 2. Od zmiany czasu chce odejść PSL. Ludowcy zamierzają wykorzystać do tego polską prezydencję w Unii Europejskiej. Małgorzata Naukowicz.
Czas skończyć z tą niemocą w Unii Europejskiej, mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk z PSL-u. Na pytanie, który czas, letni czy zimowy, powinien w Unii obowiązywać, odpowiada, że jest to kwestia do skonsultowania.
Wydaje mi się, że jesteśmy zdolni do tego, aby jako polska prezydencja na poziomie Rady Unii Europejskiej te konsultacje rozpocząć, prowadzić i zakończyć sukcesem.
Komisja Europejska w 2021 roku zlecila jednak państwom członkowskim Unii Europejskiej kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez kolejne 5 lat. Pozostaje nam cieszyć się, że będziemy sobotę na niedzielę spać godzinę dłużej.
Mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Według europosła PiSu Jacka Ozdoby najpierw powinni wypowiedzieć się eksperci, a dopiero potem powinny zapadać decyzje polityczne.
Ocena lekarzy, czy taka zmiana godziny jest zdrowa dla organizmu.
Zmianę czasów wprowadzono w Europie w ubiegłym wieku. Uzasadniano ją wówczas oszczędnością energii. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
52% mieszkańców największych polskich miast chce ograniczenia programu 800+. Wyniki sondażu publikuje Rzeczpospolita. W przyszłym roku realizacja wsparcia na dzieci ma kosztować budżet państwa ponad 60 miliardów złotych. Sprawozdanie z wykonania ustawy dotyczącej pomocy państwa w wychowaniu dzieci za 2023 rok wskazuje, że program Rodzina 500+ miał ograniczony wpływ na dzietność i przyczynił się tylko do niewielkiego wzrostu urodzeń w pierwszych latach jego obowiązywania. Zbliża się Wszystkich Świętych. To czas, gdy odwiedzamy groby bliskich i przyjaciół, kładziemy kwiaty i zapalamy znicze. Już w ten weekend wiele osób porządkuje mogiły bliskich przed 1 listopada. W Katowicach na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza była Joanna Opas.
Już posprzątane?
No tak, przed chwilą byliśmy, no już posprzątane. No jeszcze raz nas sypią się liście, wie pani, bo to...
Pod drzewem,
no ale fajnie, ciepło dzisiaj to...
Można się
wykorzystać bawić. Ten moment, nie? No elegancko.
Widzę porządki na grobach.
Wiadomo, Wszystkich Świętych się zbliża.
Dużo pani tych grobów ma do posprzątania w tym roku?
No dwa.
Blisko?
No nie tak blisko, bo mieszkam w Mikołowie.
Porządki już zrobione?
Jeszcze nie, dopiero idziemy.
Zawsze wcześniej pan chodzi sprzątać groby?
Wcześniej tak, bo jest mniej ludzi, no nie na cmentarzu.
Czyj grób pani sprząta teraz?
Dziadków, chrzestnego i taty. Tu wszyscy właściwie leżą i co roku tutaj właśnie ten duży grobowiec sprzątam.
Według szacunków na zakup kwiatów, wiązanek czy stroików i zniczy wydamy w tym roku nawet kilkaset złotych. Nowy, drugi już przypadek zakażenia wirusem gorączki zachodniego Nilu dotyczy osoby, która wróciła z zagranicy, informuje główny inspektorat sanitarny. Pierwszy przypadek potwierdzono w środę. Osoba zakażona nie wyjeżdżała na tereny tropikalne, jest to przypadek krajowy. Natomiast druga wróciła z Egiptu. Jej zakażenie jest powiązane z pobytem za granicą. Wirus gorączki zachodniego Nilu nie przenosi się między ludźmi. Nie można zakazić się przez kaszel, kichanie czy dotyk. Wirusa przenoszą komary, a źródłem są ptaki. Polskie służby konsularne ustalają z władzami Dominikany sposób przekazania Pawła Szopy. Twórca i właściciel marki odzieżowej Retisbet został zatrzymany w piątek. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała, że przekazanie Pawła Szopy jest możliwe w procedurze ekstradycyjnej albo deportacyjnej.
Pani konsul za ambasadę RP w Panamie podejmuje działania w celu ustalenia trybu przekazania pana Pawła S. do Polski.
Twórca marki Retisbet jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Od 10 października był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wcześniej wystawiono za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Handel muchomorem czerwonym będzie zakazany, zapowiada sanepid. Sprzedaż tego toksycznego grzyba kwitnie w sieci. Doktor Paweł Grzesiowski podkreśla, że nie można przymykać oka na proceder na skalę już niemal przemysłową.
Pod nazwą muchomor czerwony kryje się po prostu związek psychoaktywny, czyli można powiedzieć w dużym przybliżeniu taki pseudodopalacz. Więc jeżeli mamy w Polsce zakaz obrotu substancjami psychoaktywnymi za wyjątkiem tego, co jest na receptę, no to wydaje się, że naturalną konsekwencją naszych działań jest zakaz obrotu również roślinami, które zawierają substancje psychoaktywne.
Muchomor czerwony nie jest jadalny i zawiera toksyczne substancje, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Gwiazdy zaśpiewały dla Powodzian. Koncert Nadzieja razem dla was zorganizowano na Stadionie Narodowym. Ludzie, którzy przyszli posłuchać artystów, mówili, że to dobry pomysł, aby zmobilizować społeczeństwo do pomocy poszkodowanym przez wielką wodę.
Jest to najlepszy pomysł, bo wiele osób, będąc w dobrych nastrojach, słuchając takiej wspaniałej muzyki, mogą się poczuć, że mogą coś dać od siebie, więc na przykład wpłacić pieniądze dla Powodzian.
Pomoc jest cały czas potrzebna, ponieważ tam naprawdę dużo ludzi ucierpiało, cała infrastruktura, całe miasta są zniszczone, więc jak najbardziej.
Można posłuchać dobrej muzyki, pomóc innym po prostu, czy inni też się poczują lepiej.
Można pomóc i to jest naprawdę słuszny cel.
Charytatywne widowisko to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej artyści nagrali nową wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Wykonali go wspólnie na koniec koncertu. Holenderskie drużyny piłkarskie z Bredy i Waalwijk zagrały dla żołnierzy pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Pierwszoligowe spotkanie na stadionie w Bredzie wygrali gospodarze. To jedyny taki mecz w historii pełen niespodzianek na murawie i trybunach, relacjonuje Katarzyna Van Rooyen.
Już przed rozpoczęciem meczu kibice rozwiesili baner z napisem Pamiętamy, baner biało-czerwony, w którego litery były wkomponowane zdjęcia polskich żołnierzy wjeżdżających triumfalnie do miasta. Baner tak duży, że prawie w całości zakrywał trybunę. Wówczas na murawę wszedł weteran Eugeniusz Niedzielski w żółtej koszulce NAK-u przygotowanej specjalnie na 80. rocznicę wyzwolenia. 21-letni weteran rozpoczął grę kopiąc piłkę, kibice zaczęli skandować dziękujemy. To nie był jednak koniec niespodzianek. W 19 minucie kibice jednocześnie wyciągnęli flagi wyzwoleńcze z generałem Maczkiem, które w ostatnich tygodniach stały się hitem nie tylko na meczu, ale także w całym mieście. Tu jest napisane Polska, Breda. Dziękujemy żołnierzom za to, co dla nas zrobili. Z Bredy dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
A oto dalsza część informacji. Czy Rosja ukrywa pracę nad bronią biologiczną? Rosja intensywnie rozwija laboratorium broni biologicznej Sergiejew Posad 6, znajdujące się niedaleko Moskwy, informuje Washington Post. Dziennik powołuje się na analizę zdjęć satelitarnych, które ujawniają rozbudowę tego ściśle strzeżonego ośrodka. Od początku wojny z Ukrainą na terenie laboratorium pojawiło się 10 nowych budynków o łącznej powierzchni 23 tysięcy metrów kwadratowych, a prace obejmują także budowę tunelu łączącego laboratoria i elektrownię, co oznacza bezpieczny i kontrolowany transport ludzi i sprzętu. Washington Post zauważa, że układ oraz podwyższone środki bezpieczeństwa nowo powstałych budynków mogą sugerować, iż jest to miejsce pracy związane z niebezpiecznymi patogenami. Wskazują na to m.in. liczne systemy wentylacyjne oraz infrastrukturę odpowiednią dla laboratoriów o wysokim rygorze bezpieczeństwa. Zdaniem emerytowanego specjalisty Pentagonu Andrew Webera, rozbudowa tego tajnego ośrodka budzi obawę o możliwość badania nad bronią biologiczną. Szef laboratorium Siergiej Borisewicz w kwietniu 2024 roku stwierdził w wywiadzie dla Krasnej Zwiezdy, że ośrodek jest podstawą rosyjskiej obrony biologicznej. Jak podkreślił, laboratorium ma za zadanie opracowanie środków ochronnych dla wojska i ludności cywilnej, które mogą być wykorzystane przeciwko potencjalnym biologicznym atakom ze strony innych państw lub nawet grup terrorystycznych. Rosja rozwija ośrodek od początku inwazji na Ukrainę, jednocześnie oskarżając Stany Zjednoczone o współpracę z Ukrainą w tworzeniu tajnego programu broni biologicznej. W czerwcu 2022 roku złożyła oficjalną skargę do ONZ-u, oskarżając Ukrainę o przygotowanie do użycia broni biologicznej. Twierdzenia te jednak nie zostały poparte żadnymi dowodami. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku Związek Radziecki również używał podobnej retoryki, by usprawiedliwić własny program broni biologicznej. W tym czasie, tuż po delegalizacji tego typu broni w Stanach, ZSRR zainicjował szeroko zakrojone badania nad wykorzystaniem patogenów takich jak wąglik, ospa prawdziwa czy dżuma. Mallory Stewart, zastępca sekretarza Biura Kontroli Zbrojeń Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, zauważył, że Rosja tradycyjnie unika transparentności w kwestii obiektów Ministerstwa Obrony. To rodzi pytania o to, co ukrywają, czytamy w Washington Post. Kreml oficjalnie zaprzecza, by w Rosji istniała broń biologiczna. Jednak niektórzy eksperci wyrażają wątpliwości co do rzeczywistości przeznaczonego podmoskiewskiego laboratorium. Istnieje potrzeba uzdrowienia w Kościele. Konkluzje synodu. W Kościele potrzebne są uzdrowienie, pojednanie i odbudowa zaufania w związku z wieloma skandalami wokół różnych nadużyć, głosi opublikowany w sobotę końcowy dokument Synodu Biskupów. Zwrócono w nim uwagę, że Kościół musi uznać błędy i poprosić o przebaczenie. W każdej fazie procesu synodalnego rozbrzmiała potrzeba uzdrowienia, pojednania i odbudowy zaufania wewnątrz Kościoła, zwłaszcza w rezultacie wielu skandali związanych z różnymi rodzajami nadużyć. Zapisano w przyjętym w głosowaniu dokumencie końcowym drugiej ostatniej sesji 16. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Mowa jest o konieczności uznania błędów. Podążenie tą drogą jest aktem sprawiedliwości i zadaniem misyjnym ludu Bożego w naszym świecie i darem, głosi dokument synodu. Zaznaczono w nim, że kryzys nadużycia w swoich różnych i tragicznych przejawach doprowadził do niewypowiedzianych, często trwałych cierpień ofiar i ich społeczności. Kościół musi słuchać ze szczególną uwagą i wrażliwością głosu ofiar nadużyć seksualnych, podkreślono. Słuchanie jest elementem fundamentalnym w drodze ku wyzdrowieniu, skruszeniu, sprawiedliwości i pojednaniu, głosi kolejna konkluzja obrad. Uznano także, że Kościół musi uznać swoje zaniedbania, prosić pokornie o przebaczenie, otoczyć ofiary ochroną, wyposażyć w narzędzia prewencji i podjąć wysiłki, by odbudować wzajemnie ufność w Panu. W tekście zwrócono uwagę na to, że Kościół jest wyzwany do tego, by być ubogim z ubogimi, którzy często stanowią większość wiernych, i by ich słuchać. Jest to rezultat odnowy duchowej i reformy strukturalnej, by czynić Kościół bardziej partycypującym i misyjnym. Jeden z punktów brzmi następująco. Dajemy świadectwo Ewangelii, kiedy staramy się przeżywać relacje szanujące godność i wzajemność między mężczyznami i kobietami. Powtarzające się wyrazy bólu i cierpienia ze strony kobiet z każdego regionu i kontynentu, zarówno świeckich, jak i konsekrowanych, ukazuje, jak często nie jesteśmy w stanie tego robić. Odnotowane zostało zjawisko, które obecnie nęka świat: wojny, zbrojne konflikty oraz złudzenie, że sprawiedliwy pokój można osiągnąć siłą broni. Ponadto mowa jest o nierówności między kobietami i mężczyznami, rasizmie, podziale na kasty, dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, naruszenie praw mniejszości i brak gotowości do przyjmowania migrantów. Wszystkie 155 punktów dokumentu końcowego synodu przyjęto w głosowaniu zdecydowaną większością. Najmniej głosów, 258 za, przy 97 głosach sprzeciwu. Oddano na punkt: kwestia dostępu kobiet do posługi diakonatu pozostaje otwarta. Należy kontynuować rozpoznanie w tej kwestii. W trakcie synodu prefekt dykasterii nauki wiary, kardynał Victor Manuel Fernandez, wyjaśnił, że trwają prace nad tym, aby przyznać więcej miejsca i uprawnień kobietom w kościele. Przyznał zarazem, że zdaniem papieża Franciszka sytuacja, cytuję, nie dojrzała na razie do diakonatu kobiet. Papież w końcowym przemówieniu w sobotni wieczór głosił, że po synodzie nie zamierza publikować podsumowującej obrady adhortacji apostolskiej, co było dotychczasową praktyką. Wystarczy przyjęty dokument końcowy, który zawiera bardzo konkretne wskazówki i jest darem dla całego ludu Bożego, ocenił Franciszek. Wskazówki te, zaznaczył, są przewodnikiem dla misji Kościoła na różnych kontynentach i w różnych kontekstach. Synod na temat synodalności, rozpoczęty od fazy lokalnej w październiku 2021 roku, zorganizowano pod hasłem Ku Kościołowi Synodalnemu – Komunia, Uczestnictwo i Misja. Polski episkopat reprezentował w tym roku metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński, biskup gliwicki Sławomir Oder oraz biskup pomocniczy warszawsko-praski Jacek Grzybowski. W porównaniu z poprzednią sesją przed rokiem wymieniony został cały skład delegacji. Z nominacji papieskiej w obradach uczestniczył także metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś. Był też prefekt dykasterii do spraw posługi miłosierdzia kardynał Konrad Krajewski. Świeckim przedstawicielem Europy był profesor Aleksander Bańka.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Pod niebem, pod nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Da, 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 da.
Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolą żyć i chlebem myśleć. Będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem ja. Starał się sam, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Tara, 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 radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną. Kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Tarata, tarata.
Króciutkie ogłoszenie amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. 1 listopada przypada w tym roku uroczystość Wszystkich Świętych w piątek. Dodatkowa msza święta Dzień Modlitw za Zmarłych. To dodatkowa msza święta w języku polskim o godzinie 10. Także jest to święto obowiązkowe. Także 2 listopada, dzień zaduszny, dodatkowa msza święta o godzinie 10 w języku polskim. Natomiast wieczorem msza święta za zmarłych wolontariuszy naszego sanktuarium o godzinie 5. Specjalna jak co roku msza święta za zmarłych naszych wolontariuszy, dobrodziejów. Natomiast 3 listopada zapraszamy na dzień modlitw za zmarłych. Uroczysta msza święta o godzinie 12.30 z procesją na cmentarz po mszy świętej, właśnie ta procesja. Niech Bóg nam błogosławi w tym szczególnym czasie naszego dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga, modląc się za naszych zmarłych, którzy tak wspaniale byli z nami, odeszli do wieczności. Niech wypraszają te specjalne łaski nam za dusze w czyśćcu cierpiące. Niech Pan wszystkim błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do usłyszenia ogłoszenia przygotował ojciec Bartłomiej.
Tyle ogłoszeń amerykańskiej Częstochowy w dniu dzisiejszym. A teraz kolejna litera i kolejne uczucie z naszego alfabetu. Rozczarowanie.
R jak rozczarowanie. Według Wikipedii negatywne uczucie zawodu, bycie zawiedzione. Choć nie lubimy rozczarowań, trudno się przed nimi uchronić i chyba ma je na koncie każdy z nas. Od choćby ten moment, w którym znajdujemy ukrytą w szafie rodziców pelerynę świętego Mikołaja lub gdy pierwsza miłość rozbija się o górę lodową. Oto jeden z bloków. Każdy człowiek w swoim życiu poczuł, co to znaczy rozczarowanie. Jest to coś, co wprowadza w nas smutek, łzy i ból. Czym jest to spowodowane? Otóż tym, iż osoba, którą darzyliśmy uczuciem zaufania, a może nawet czuliśmy coś do niej, ona po prostu nagle mówi, że nic z tego nie będzie. Wtedy chodzimy smutni, przybici i nic nam się nie chce. Ale co mamy robić? Postarajmy się jakoś pozbierać. No bo tak dalej nie pociągniemy. To jest trudne, ale warto. Życzę każdemu z Was, aby po takim upadku dał radę się podnieść. To słowa 15-letniej Natalii. Wydają się całkiem dojrzałe. A oto psychoanalityk Judith Wurst. Nasze straty obejmują nie tylko rozłąkę i odejście tych, których kochamy, lecz także świadomą i nieświadomą utratę romantycznych marzeń, niemożliwych do spełnienia oczekiwań, złudzeń dotyczących własnej wolności i władzy, iluzji bezpieczeństwa, a także utratę własnego dawniejszego ja, które sądziło, że zawsze pozostanie bez choćby jednej zmarszczki, odporne na wszelkie ciosy i nieśmiertelne. Wniosek z tego, że rozczarowanie wpisane jest w naszą egzystencję. Czy jednak zawsze jest czymś negatywnym? Niekoniecznie. Jak powiedział Stefan Garczyński, winę za rozczarowania ponosi nasza fantazja. Czasami więc rozczarowanie dowodzi jedynie, że nasze założenia nie były słuszne i mamy szansę je zrewidować. Ot choćby miłość. Na jednym z portali czytam. Rozczarowanie pojawia się w każdym bliskim związku, bo taka jest natura ważnych relacji między ludźmi. Gdy przebywa się z kimś dzień za dniem, niemożliwe, by nie zauważyć jego wad. Może się jednak zdarzyć i tak, że rozczarowanie staje się dla miłości bardzo korzystne. Kiedy przestajemy idealizować drugą osobę i zaczynamy ją widzieć bez upiększeń, wówczas miłość adresujemy do osoby z krwi i kości. I jest to wtedy prawdziwa, głęboka, akceptująca miłość do drugiego człowieka. Któż nie chciałby być kochany w ten właśnie sposób? A więc życzę Wam samych konstruktywnych rozczarowań.
Teraz czas na powieść, kolejny rozdział miłości i wojny.
Rozdział 107. Choć zaczynało brakować jej pieniędzy, Virgilia poprosiła o duży pokój w hotelu Willard.
Mamy tańsze pokoje, powiedział recepcjonista. Z mniejszymi łóżkami.
Nie, dziękuję. Potrzebuję dużego łóżka. Żeby zaoszczędzić, tego wieczoru nie zeszła do restauracji. Z głodu i nerwów długo nie mogła zasnąć, ale w końcu jej się udało. Rano nie zjadła śniadania. Około 10 ruszyła zatłoczoną ulicą. Przepychała się przez tłum murzynów, gazeciarzy, urzędników i rannych żołnierzy, którzy stanowili stały element scenerii Waszyngtonu. Zobaczyła kopułę Kapitolu, której wreszcie nie zasłaniało rusztowanie. Statua zbrojnej wolności, wieńcząca kopułę, połyskiwała w czerwcowym słońcu. Virgilia była zbyt ciepło ubrana, jak na tak pogodny ranek. Zanim wspięła się na schody, była mokra od potu. Weszła do Kapitolu i zaczęła szukać biura sama Stolta. Gdy je znalazła, zobaczyła kongresmena siedzącego z wyciągniętymi nogami na podłodze przy biurku i porządkującego dokumenty. Zostawiła zaklejoną kopertę i wymknęła się. Zastanawiała się, czy jej się uda. Jeśli nie, będzie zgubiona. Na kopercie napisała nazwisko Stolta i uwagę. Poufne. Do rąk własnych adresata. Zdenerwowana przez pół godziny spacerowała brudnymi ulicami. Mijały ją krowy żujące resztki trawy, świnie ryły w błocie. W końcu wróciła do hotelu i rzuciła się na łóżko, zakrywając ręką oczy. ale nie potrafiła zasnąć. Nie mogła się odprężyć. W południe kupiła u ulicznego sprzedawcy dwie czerstwawe bułki. Jedną zjadła w pokoju zamiast obiadu. O trzeciej wykąpała się, włożyła ciemną spódnicę i lnianą bluzkę z bufiastymi rękawami, zapinaną z przodu na guziczki i wiązaną pod szyją w kokardę. Poświęciła 3 kwadranse na ułożenie włosów, po czym zjadła kolejną bułkę. Bez powodzenia próbowała czytać kupiony poprzedniego wieczora Star. Miała kłopoty ze skupieniem się. Zamieszczona na pierwszej stronie depesza Departamentu Wojny dotycząca Petersburga, podpisana przez Stantona, mogłaby być równie dobrze napisana po chińsku. Virgilię rozpraszały wizje mściwej pani Neil, szepczącej coś przedstawicielom władz. Jej uwagę przyciągnęły dźwięki dochodzące zza ściany. Skrzypienie łóżka, ostry, powtarzający się krzyk kobiety. Pokój wydał jej się nagle gorący jak piec. Przyłożyła do twarzy chusteczkę wyjętą z mankietu bluzki, by otrzeć pot. Strzepnęła niewidzialny okruch z narzuty na łóżku i wygładziła ją idealnie. Potem podeszła do okna, ale nie widziała koni i powozów na ulicy. W liście prosiła, by Stout przyszedł o 7:00. O 9:30 siedziała przy stoliku przy zapalonej lampie gazowej, wolno pocierając czoło ręką. Rozpacz pochłonęła nadzieję i całą jej energię. Była idiotką, skoro przypuszczała, że... Co? Podniosła głowę. Serce zaczęło jej walić jak oszalałe. Wstała i pośpiesznie poprawiła bluzkę, biegnąc do drzwi. Przygładzała włosy. Tak?
Pośpiesz się i wpuść mnie. Nie chcę, żeby mnie tu widziano.
Kolana ugięły się pod nią na sam dźwięk jego głosu. Mocowała się nerwowo z drzwiami, zanim udało jej się otworzyć. Jego falujące włosy błyszczały, posmarowane pachnącym olejkiem. Wchodząc do pokoju, przesadnie się pochylił, by podkreślić swój wzrost.
Przepraszam za spóźnienie,
powiedział, gdy zamknęła drzwi. Och nie, Samuelu, nie umiem wyrazić, jak bardzo doceniam, ledwie powstrzymała się przed dotknięciem go.
Wzrok Stouta powędrował z jej piersi ku twarzy. Chciałem cię znów zobaczyć, a w liście pisałaś, że to pilna sprawa.
Nie pokazałeś go nikomu?
Przeczytałem, co napisałaś na kopercie. Nikt poza mną go nie widział.
Usiadł, zakładając jedną szczupłą nogę na drugą, i uśmiechnął się. Zapomniała, jak krzywe ma zęby, lecz i tak wydawał jej się wspaniały. Ponieważ władza jest czymś wspaniałym.
Spóźniłem się, bo pracowaliśmy w komisji do późna. Ale opowiedz mi o tej pilnej sprawie. Czy coś się zdarzyło w Aquia Creek?
Falmouth. Nabrała tchu. Tkanina bluzki napięła się jeszcze bardziej na jej piersiach. On bawił się łańcuszkiem zegarka. Muszę ci to powiedzieć wprost. Porzuciłam służbę, zaczęła desperacko. Do szpitala polowego w Falmouth przywieźli młodego oficera Konfederacji, ciężko rannego. Pozwoliłam mu umrzeć. Umyślnie. Wyciągnął zegarek. Otworzył go i spojrzał na tarczę. Po chwili zamknął go z trzaskiem i schował do kieszeni. Nawet przez materiał surduta Virgilia słyszała, albo tak jej się zdawało, to doprowadzające do szału tykanie. Tylko to i nic więcej. Cisza stawała się nieznośna. Sądziłam, że wykonuje swój obowiązek. Wyzdrowiałby tylko po to, by zabić więcej naszych chłopców, zamilkła.
Czekasz, żebym cię potępił? Pokręcił głową. Pochwalam to, Virgilio. Dobrze zrobiłaś.
Nie wytrzymała, zerwała się i upadła na kolana przy jego krześle. Ale oni mnie ukarzą. Machinalnie głaszcząc jego nogę, opowiedziała o pani Neil i jej pogróżkach. Słuchał tak spokojnie, że przeraziła się, że to go nie interesuje.
Myliła się. Czy tylko tym się martwisz? Jakąś przeklętą wdową, która sympatyzuje z południem? Nie będzie żadnego dochodzenia. Porozmawiam ze znajomymi.
Wsunął dłoń w jej włosy.
Przestań o tym myśleć.
Och, Sam, dziękuję ci. Przyłożyła policzek do jego uda. Będę ci taka wdzięczna, gdy zapobiegniesz moim kłopotom. Jeśli nie liczyć pełnego strachu oczekiwania, wszystko przebiegało dokładnie tak, jak chciała. Planując to spotkanie, nie była zbyt zadowolona, bo okoliczności zmusiły ją do ograniczenia własnych oczekiwań. Ale może kiedyś będzie mogła do nich wrócić.
Stout ujął ją za podbródek i lekko uniósł. Uśmiechał się, lecz jego oczy pozostały poważne. Jestem szczęśliwy, że mogę ci pomóc, Virgilio. Ale w polityce, jak wiesz, istnieje zasada qui pro quo. Jestem nadal człowiekiem żonatym, choć bardzo chciałbym to zmienić. Nie mogę, jeśli chcę być w kongresie. A chcę. Nim odejdę, mam zamiar zostać przewodniczącym izby. Więc jeśli chcesz mojej pomocy, mogę ci jej udzielić na moich warunkach.
a nie na twoich. To, co miało być ratunkiem, stało się pułapką prowadzącą do utraty niezależności. Cóż, trudno. Ufała Samowi Stoutowi, który wkrótce zyska jeszcze większą władzę i być może usunie Lincolna i jemu podobnych mięczaków. Skoro nie mogła mieć Stouta na wyłączność, to lepiej mieć jakąś jego część niż nic. Poklepał ją po ręce. Więc jaka jest twoja odpowiedź? Tak, kochanie, powiedziała rozwiązując kokardę pod szyją. Następnego dnia po pechowym oglądaniu iluminacji Stanley napisał list do Ginny Canary, w którym informował ją, że wyjeżdża z miasta w pilnej sprawie. Załączył czek na $100, by osłodzić jej gorycz rozstania i uciekł do Newport. Ku jego zdumieniu Isabel nie wydawała się zaskoczona, kiedy wysiadł z wynajętego na stacji powozu przed drzwiami Fairlawn. Zapytała tylko, jak zdołał się wyrwać z Waszyngtonu. Odparł, że zmyślił historię o tym, że jeden z synów jest ranny. Co nie było takie nieprawdopodobne. Właśnie układali się pod kowami na trawniku. Jak on nie cierpiał tych okropnych chłopców. W nocy obudził się i zobaczył Isabel przechodzącą przez jego sypialnię w drodze do swojej. Czy ktoś był na dole? Tak. Ktoś pomylił nasz dom. Ton jej głosu zdradzał dziwne napięcie. Klosz lampy naftowej, którą trzymała, zagrzechotał, gdy powiedziała dobranoc. I zniknęła. Rano przed śniadaniem podała mu płaszcz. Pospaceruj ze mną po plaży, Stanley. Proszę. Choć słowa były uprzejme, jej ton nie pozostawiał złudzeń. Nie miał wyboru. Wkrótce szli brzegiem oceanu. Powietrze było chłodne, woda spokojna. Zaczynał się odpływ. Tu i ówdzie mewy szukały w piasku jedzenia. Promienie słońca zmieniły Atlantyk w dywan utkany ze srebrnych paciorków. Isabel odezwała się nagle i z niespodziewaną zaciekłością. Chciałabym z tobą pomówić o twojej nowej przyjaciółce. Uśmiechnął się niepewnie. Jakiej przyjaciółce? Odsłoniła zęby. Twojej kochance. Artystce z Varietis. Człowiek, który w nocy zastukał do naszych drzwi, nie pomylił domu. Wyjęła pomięty świstek z kieszeni spódnicy. Przyniósł ten telegram. Tak szybko, pomyślał Stanley. Mój Boże, kto doniósł? Nieważne. Wiem o tej kobiecie od tygodni i nie będę ci nic wyjaśniać. Sądzę, że ma zbyt mało talentu, by nazywać ją aktorką, choć przypuszczam, że ma inne, mniej widoczne zdolności. Poza momentem, kiedy wymachiwała telegramem, Isabel doskonale nad sobą panowała, co czyniło jej atak jeszcze groźniejszym. Stanley gryzł nerwowo palce i chodził w kółko, jakby był jednym z morskich ptaków. Isabel, skoro ty wiesz, inni pewnie też. Kto jeszcze? Odezwał się, ale żona milczała. Jestem skończony. Bzdura. Nie masz pojęcia, jak funkcjonuje ten świat. Trzęsiesz się ze strachu bez powodu. Nikogo nie obchodzą twoje romanse, pod warunkiem, że jesteś dyskretny i wystarczająco zamożny. Odeszła kilka kroków. Stanley pustym wzrokiem przyglądał się, jak wiatr układa faliste wstążki z piasku przy samym brzegu. Nie ma to znaczenia dla innych, ani dla mnie. Wiesz, że i tak brzydzę się tą stroną małżeństwa. Chcę, żebyś teraz zwrócił szczególną uwagę na to, co powiem, Stanley. Podniosła zaciśniętą pięść, po czym zmusiła się do opuszczenia jej. Możesz sobie robić, co chcesz. Ale jeśli kiedykolwiek pokażesz się znowu z tą ulicznicą, godzinę po tym, jak paradowałeś z nią przed biurem patentowym, wiedziało o tym całe miasto. Zbiorę całą armię prawników, by pozbawić cię ostatniego centa. I uda mi się to, mimo że prawo w tym kraju zawsze faworyzuje przy podziale majątku mężów, nie żony. Rozumiesz? Poczuł na twarzy kropelki śliny z jej ust i otarł dłonią policzek. Żona go rozzłościła. Tak, rozumiem. Nie zależy ci na mnie ani trochę, tylko moje pieniądze cię obchodzą. Pieniądze? Moje stanowisko? Poranny wiatr zmienił się w chór niesamowitych szepczących głosów. Isabel wydawała się zasmucona, mimo to wzruszywszy ramionami powiedziała beznamiętnie. Tak, wojna zmieniła wiele rzeczy. To wszystko, co mam do powiedzenia. Był zbyt rozgniewany, by zauważyć, że zanim odeszła, zawahała się. Po kilku krokach stanęła i odwróciła się. Słońce odbiło się w jej oczach, użyczając im koloru morza. A tak cię lubiłam, kiedy się do mnie zalecałeś. Ruszyła dalej przez plażę, płosząc morskie ptaki. Stanley błąkał się przez jakiś czas bez celu. Nagle przypomniał sobie, że ma na sobie niebieski płaszcz. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni. Jest. Wyciągnął z ulgą piersiówkę z bourbonem i odkorkował. Wypił połowę zawartości, podszedł do dużego odłamku skalnego i usiadł na nim. Na horyzoncie pojawiła się łódź rybacka płynąca z zatoki Narragansett. Mewy nurkowały za jej rufą. Stanley czuł się tak, jakby zapadał w chorobę, której żaden lekarz nie będzie mógł wyleczyć ani nawet postawić diagnozy. Przypomniał sobie słowa rzucone przez Isabel. Wojna dużo zmieniła. Zmian było zbyt wiele, zbyt gwałtownych. Mecenat Camerona, nieoczekiwana możliwość zarabiania dużych pieniędzy, fortuna zdobyta bez pomocy i najmniejszej ingerencji brata. Wszędzie zmiany, które rozprzestrzeniały się po kraju jak piąty jeździec apokalipsy. Wyzwolono murzynów, by nastraszyć bogobojnych białych ludzi tłumem ich czarnych, dziwnych twarzy, a co gorsza, by zachwiać porządkiem ekonomicznym. Nie dalej niż w zeszłym miesiącu jakiś wyzwoleniec bezczelnie zgłosił się do pracy u Lashbrooka na posadę zamiatacza. Dick Pennyford przyjął go. Po pierwszym dniu sześciu białych robotników zaczaiło się na murzyna przy bramie i pobiło go. To zmartwiło i rozzłościło Pennyforda, ale jak napisał Stanleyowi, także czegoś nauczyło. Już nie popełni takiego błędu. Stanley wiedział, kto jest odpowiedzialny za takie incydenty i rozbudzenie oczekiwań murzynów. Jego przyjaciele. Był zmuszony wychwalać ich program, jeśli chciał utrzymać i poszerzać swoje wpływy w Waszyngtonie. I właśnie przez to był rozdarty wewnętrznie, a nerwy miał w strzępach. Tyle się zmieniło, że nie potrafił wszystkiego objąć umysłem. Majątek dawał mu niezależność. Był zaufanym człowiekiem polityków, którzy będą rządzić przez najbliższych parę lat. Zakochał się? Albo tak mu się zdawało. Uważano go za filantropa i był na najlepszej drodze do alkoholizmu i nic nie wskazywało na to, że z niej zawróci. Dokończył Bourbona i z bezsilną wściekłością rzucił butelkę w falę. Nie będzie więcej ukrywał prawdy. Nie był w stanie przystosować się do nowej sytuacji, choć zajmował już tak silną pozycję, że niewiele mogło mu zagrozić. Jakoś sobie w końcu z tym wszystkim poradzi, jeżeli tylko zachowa majątek i odpowiedni poziom hipokryzji. Zmiany w moralności były bez wątpienia najbardziej szokujące. I tak oszałamiające, że kiedy uświadomił sobie ich ogrom, oparł łokcie na kolanach i z twarzą ukrytą w dłoniach zapłakał. Stanley byłby zaskoczony, gdyby wiedział, że żona, którą uważał za zimną jędzę, również płakała tego ranka. Zamknięta w swoich pokojach w Fairlawn, Isabel szlochała znacznie dłużej niż on. W końcu, gdy zabrakło już łez, usiadła, by zastanowić się nad sytuacją i poczekać, aż znikną czerwone obwódki wokół oczu, żeby mogła pokazać się służbie. Mąż przestał dla niej istnieć, poza nazwiskiem. Trudno, w końcu użyła go jako narzędzia do zdobycia fortuny, z którą mogła uzyskać wysoką pozycję w Waszyngtonie, w rodzinnym stanie, w kraju. Nie sądziła, że Stanley mógłby się stać wybitną osobistością w polityce. Ale miał na tyle dużo pieniędzy, że mógł swobodnie kupować i sprzedawać takich ludzi. A ponieważ to ona zawsze wybierała odpowiednich polityków, to do niej należała władza. Chwile niedopuszczalnego i godnego pożałowania, folgowania emocjom tu i na plaży poszły w niepamięć. Isabel wyobraziła sobie dni chwały, które miała przed sobą. Była pewna, że ich doczeka, jeśli tylko utrzyma Stanleya po stronie republikanów i zdala od Bourbona. Sukces go zniszczył, choć tego nie rozumiała i nie umiała odnaleźć konkretnych przyczyn. Stanley był bez znaczenia. Wiele silnych królowych rządziło dzięki słabości królów. Pod koniec dnia, w którym Billy ponownie dołączył do batalionu inżynieryjnego, zapisał: 16 czerwca. 6 kilometrów od Petersburga. Podróż parowcem do City Point przebiegła bez przygód, ale było bardzo gorąco. Gdy wysiadałem ze statku na przystani Broadway, 1,5 kilometra dalej zobaczyłem wielki most pontonowy. Tak żałuję, że nie zdążyłem wrócić na czas, by pracować przy tworzeniu tego cuda. Major DeWayne, witając mnie serdecznie, kiedy zjawiłem się w obozie, powiedział, że żadna armia nie zbudowała dotąd dłuższego mostu pontonowego. Ciągnie się 800 metrów, od brzegu do brzegu, a w najgłębszym miejscu nurtu most zwodzony pozwala na przepłynięcie nawet okrętów wojennych. Generał Benham i 15 oraz 50 oddział inżynieryjny, ochotnicy, zbudowali ten most w niewiarygodnym tempie. W 8 godzin. Na jego widok znów poczułem się dumny z tego, że służę w tym batalionie. Nasz obóz jest rozbity w Bryan House, obok prowizorycznego szpitala dywizji, ale mamy wkrótce stąd wyruszyć. Zostałem ciepło przyjęty przez starych towarzyszy. Wszyscy chcieli coś usłyszeć o mojej ucieczce z Libii, zorganizowanej przez nieznanych sympatyków Unii, jak powiedziałem. C mogłaby zaszkodzić, prawda? Jest moim przyjacielem i tyle dla mnie ryzykował, że nie mogę pozwolić, żeby coś mu się przeze mnie stało. Myśli o C mnie smucą. Moje braterskie uczucia dla niego nie osłabły i mam teraz podwójny dług za uratowanie mi życia. C nie jest już tym roześmianym młodym człowiekiem z Karoliny Południowej, którego poznałem w West Point. Wojna go zraniła. Odczułem to wyraźnie. Gdybym był pisarzem, szukałbym metafor. Jakiś czar zamienił niedźwiadka w wilka. Jestem głodny. Dokończę później. Major D, upewniwszy się, że nadaje się do pełnienia służby, noga jeszcze boli, ale coraz lepiej chodzę, powiedział, że kiedy zbliżymy się do pozycji nieprzyjaciela, będę dokonywał pomiarów właściwie pod ich nosem. Potem opowiedział mi o planach oblężenia. Przez Petersburg, miasto zamieszkane przez mniej niż 18 tysięcy ludzi, przechodzą wszystkie główne konfederackie linie kolejowe, oprócz jednej, z południa i południowego zachodu. Petersburg jest południowym końcem ostatniej linii zaopatrzeniowej Richmond. Jeśli zajmie się Petersburg, czego wojska Unii już raz próbowały, Richmond uschnie i umrze. Według mnie im szybciej się to zrobi, tym lepiej. Napisałem już wcześniej o stresującym... Przerwałem pisanie i wybiegłem, bo usłyszałem wściekły huk. Powiedziano mi, że to dyktator, czy też Petersburski ekspres. Ogromny 12-calowy moździerz ważący 8 ton. Ze specjalnie wzmocnionej platformy miota pociski na Richmond z linii Petersburg City Point. Muszę odnotować coś nowego. Zadziwiającą zmianę, jaką zauważyłem w armii Potomaku. Mianowicie sporą liczbę czarnych żołnierzy. Dużo się mówi o ich odwadze i inteligencji. Właśnie wczoraj oddziały E.W. Hinksa, w których służą czarni, dokonały udanego wypadu na linie obronne wroga. Niewola w Libii nauczyła mnie, jak czuje się człowiek pozbawiony wolności. Marzyłem o tym, by zamordować Clyde'a Wesseya i byłem bez żadnych wyrzutów zadowolony, że Cego zastrzelił. Sądzę, że teraz ten kraj może iść tylko jedną drogą. Zniesienia niewolnictwa. Choć w paru kwestiach mam wątpliwości. Nie jestem w stanie traktować murzynów w wojskowych mundurach na równi z białymi. Wstyd mi tej słabości. Ale jest we mnie. Dzień zakończył się nieprzyjemnym incydentem związanym z tym problemem. Batalion maszerował dziś 28 kilometrów w bezlitosnym upale z małymi zapasami wody. Mimo zgotowanego mi radosnego powitania widziałem, że ludzie są rozdrażnieni. Dwaj czarni żołnierze, sierżanci z 4. dywizji z regimentu generała Ferrera, przypadkiem nas mijali idąc z jakimiś dokumentami do City Point. Nie było nic niezwykłego w tym, że poprosili o łyk wody w taki upał, ale odmówiono im. Trzech najgorszych zawadiaków zaprowadziło ich do beczek. Dwaj zasłonili je sobą, a trzeci tańczył wokoło wymachując chochlą przed nosami czarnych i śpiewając starą, obraźliwą piosenkę Zipkun. Sierżanci przewyższający stopniem tych trzech jeszcze raz uprzejmie poprosili o wodę, a kiedy znów im odmówiono, wydali rozkaz. Wtedy dręczyciele wykręcili im ręce i idiotycznie zażądali, by zatańczyli. Jeden ze zbirów oddał dwa strzały w ziemię, by zmusić sierżantów do posłuszeństwa. Nieszczęśnicy, wykazując się rozsądkiem, uciekli. Najbardziej drażni mnie to, że kilkunastu ludzi z batalionu stało i rechotało, a ci, którzy nie śmiali się otwarcie, niczego nie zrobili, by zakończyć tę niesmaczną scenę. Ze wstydem muszę się przyznać, że byłem wśród tych drugich. Mógłbym tłumaczyć się zmęczeniem lub czymś innym, ale w tym dzienniku próbuję ocalić prawdę. A prawda o tej sytuacji jest bolesna. Patrzyłem na tych dwóch mężczyzn jak na gorszych ode mnie. Od tej pory mam wyrzuty sumienia. Źle dziś postąpiłem. Zachowałem się jak tysiące innych w armii, podobnie uprzedzonych do murzynów. Libii nadal na mnie działa. Pojawiają się nowe myśli i impulsy, tak niepokojące, że wolałbym, żeby ich nie było. Ale nie znikną, tak samo jak nie zniknie kwestia murzynów, choć miliony ludzi będą próbowały zatrzasnąć przed czarnymi drzwi, wierząc, że jeśli nie będą ich widzieć, łatwiej będzie nie troszczyć się o nich i sądzić, że kolor skóry zwalnia z obowiązku traktowania ich jak bliźnich. Zrobiłem coś haniebnego, a raczej nie zrobiłem tego, co powinienem. Pisanie trochę pomaga. To pierwszy krok, choć nie uspokoi mojego sumienia. Jestem jednak przekonany, że będę stawiał następne kroki, choć trudno mi teraz powiedzieć, dokąd mnie to zaprowadzi, bo tylko z grubsza ustaliłem kierunek. Sądzę, że ruszam drogą, którą dotąd nie szedłem. I nawet nie wiedziałem, że istnieje.
Życząc Państwu przyjemnego popołudnia, do usłyszenia jutro. Program prowadziła Barbara Ilnicka.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.